Mamy publicystycznie poranek, więc zaczynamy od rozmowy o polskiej polityce. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zakończył się cykl spotkań. Wszystkie 5 komitetów, które dostały się do Sejmu i były u pana prezydenta. No i co z tych rozmów może wyniknąć? Dzisiaj pan prezydent ma o 12:00 wystąpić w telewizji przed mediami. Co usłyszymy? Co możemy usłyszeć?
No, pewnie pan prezydent, mimo buńczucznych zapowiedzi, szczególnie przedstawicieli opozycji, usłyszał o wielkiej chęci współpracy, no bo teraz rzeczywiście prezydent ma mocne karty w ręku. Przez kilka tygodni jeszcze gra bardzo mocnymi kartami. I póki nie odda władzy w ręce ludzi mu niechętnych, tymi kartami może grać. I może też coś dla Polski ugrać, to jest bardzo istotne. Więc nagle te wszystkie zapewnienia o likwidacji armii, oddaniu Polski niepodległości, Unii Europejskiej i tak dalej, no próbują mówić, że to nie tak, że oni tak nie są do końca tego pewni. I to jest dobre, no bo spowalnia procesy, które są bardzo niekorzystne dla Polski. No niemniej, jeśli uprą się, żeby w tej formule przejąć władzę, to jedyne, w czym dadzą radę się dogadać, no to w tych sprawach rozmontowywania polskiego państwa, czyli redukcji armii. Tu zawsze się dogadają, prawda? Przekazania uprawnień Unii Europejskiej dotyczących Polski. No tu oczywiście będzie złamanie konstytucji i traktatów unijnych, no ale zdaje się, że oni już nie uważają, że trzeba tego prawa przestrzegać. Tu jakiś tworzy się nowy uzus stanowienia prawa, w której nie parlament, nie prezydent, tylko Komisja Europejska ma decydować, czy Rada Europejska, o tym, jak będą podstawowe prawa w Polsce stanowione.
I to jeszcze nie taka komisja jak teraz, tylko komisja okrojona do 15 komisarzy wybranych z państw członkowskich, więc nie każde państwo będzie miało swojego komisarza. Taka egzekutywa europejska.
Ja tak to mają nazwać, egzekutywa. No my coś słyszeliśmy już kiedyś o egzekutywie. Rzeczywiście trochę będzie to przypominać dawny Układ Warszawski czy RWPG. No pewnie trochę więcej będzie takich wolności dotyczących życia osobistego. Aczkolwiek myślę, że i na to przyjdzie czas, że zaczną ograniczać. No, już jest propozycja Uniwersytetu Europejskiego zlikwidowania i zakazania nazwy Boże Narodzenie, bo to dyskryminujące. Będą wkraczać takie rzeczy, które nie tylko dają jakieś nadzwyczajne przywileje ludziom o bardzo lewicowych poglądach, ale też będą ograniczać nasze przywileje. No i to niestety wisi w powietrzu. Jeśli się zgodzimy na taką superwładzę Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, no to też nasza władza, również z naszymi dziećmi, trzeba pamiętać, że oni wkroczą do szkół i zabiorą nam sporą część władzy nad naszymi dziećmi. To jest realne zagrożenie.
To jeszcze wróćmy, zanim Unia Europejska, na to nasze podwórko. Prezydent podkreślał często w tych rozmowach, przynajmniej tak jak mówią politycy, że się spotykali, że nie podjął jeszcze decyzji, kogo desygnuje na kandydata na premiera. Jest taka opcja, że prezydent nagle od razu rozłoży tą ścieżkę dla Donalda Tuska do premierostwa?
No, jeśli podejmie taką decyzję, to jego konstytucyjne prawo. Byłoby to sprzeczne z obyczajem konstytucyjnym, no, ale obyczaj to jest tylko obyczaj. No, za to się, że tak powiem, nie odpowiada ani nie ponosi żadnych konsekwencji, że się go zmienia. Natomiast no, był pewien obyczaj, który polegał na uszanowaniu woli wyborców, to znaczy, żeby największa partia miała szansę stworzenia rządu. Deklaracje, że może ktoś inny, też nie do końca są, powiedziałbym, wiarygodne, no bo wskazują jeszcze kandydata na premiera. Też nie wiemy, czy wszyscy, czy liderzy partii, bo sporo takich odgłosów jest, że część tych ugrupowań, kilkunastu ugrupowań, które wchodzi ewentualną koalicję rządzącą, nie akceptują na przykład Donalda Tuska, więc my nawet nie wiemy, czy oni mają większość. No ale już jeśli chodzi o podział stanowisk w Sejmie, w parlamencie w ogóle, podział stanowisk w rządzie i jakikolwiek program, szczególnie w tych sprawach, które są w kompetencji prezydenta. Bo prezydent to ma nie tylko prawo i obowiązek wyznaczyć premiera. To nie jest jedyny obowiązek konstytucyjny. Jego podstawowym obowiązkiem jest troska o przestrzeganie konstytucji, troska o przestrzeganie polskiej niepodległości, obrona demokracji. Jeśli decyzje polityczne nawet arytmetycznie zgodnie z wolą większości społeczeństwa, zagrażają polskiej niepodległości i demokracji, to musi to wyważyć. On musi apelować, żeby ci, którzy wchodzą w układ sprzeczny zresztą z wolą wyborców, no bo wyborcy przecież nie głosowali przeciwko polskiej niepodległości, przeciwko polskiemu bezpieczeństwu. Jeśli tworzący się układ poza plecami wyborców, a poza tym, przynajmniej poza ich wiedzą, jest niebezpieczny, to powinien próbować to zmienić. Powinien próbować podjąć taką grę polityczną, która będzie chronić polską niepodległość.
A z drugiej strony, jak powiedział pan redaktor, on te karty ma mocne, ale czasowe takie karty, których moc wygasa wraz z upływem tygodni, no, tracą na swojej sile.
One tracą, ale pojawiają się nowe, no bo jest kwestia uchwalenia budżetu. No, nie widzę możliwości, żeby ta koalicja wspólnie stworzyła budżet, ale może go uchwalić. Tak, znaczy jedyny budżet, który mogą uchwalić, to w tej chwili ten budżet PiS-owski, ten budżet poprzedniej ekipy. No, teraz grzebanie w tym budżecie, który jest, no doprowadzi do tego, że on po prostu nie będzie uchwalony albo doprowadzi do katastrofy finansów państwa. Mogą próbować oczywiście pewne rzeczy zniszczyć poprzez zmiany w budżecie, tak? Czyli odciąć na przykład finansowanie dla tych instytucji, które uważają za nie swoje. No ale to też nie jest takie proste. To też wymaga zbudowania odpowiedniej większości. A w każdej sprawie ta koalicja jest poróżniona. Być może w sprawie niszczenia, mówię, niektórych instytucji będą potrafili się dogadać. To jest największe ryzyko.
No te CBA, IPN, chociaż niektóre głosy z PSL-u też nie. Znaczy, przemiałem takie doświadczenie, że słowa polityków potrafią bardzo szybko się zmieniać i nie zawsze odwzorowują rzeczywistość, więc ja w te zapewnienia części PSL-u, że będą bronić IPN-u czy nawet CBA, to bym średnio wierzył, no ale takie głosy się pojawiają.
Znaczy w przypadku IPN-u, no to będzie to decyzja niepopularna w wielu elektoratach partii. Myślę, że nawet w elektoracie partii Platformy części to nie będzie spokojnie przyjęte, że się niszczy taką instytucję. Pewnie większość będzie zadowolona, ale nie wszyscy. To tam są, to nie ma takiego jednoznacznego stosunku. Ja nie wiem, jak tam
elektorat. Ale CBA, to zapowiadał Rafał Trzaskowski, no osobiście doświadczony przez obrazoburcze działania CBA, bo mu wiceprezydenta zamknęli cały zarząd miejskiej spółki od oczyszczania, czyli najważniejszej niemalże spółki w mieście, więc Rafał Trzaskowski chyba osobistą dyszy wolą wendety wobec CBA i ta grupa jest szersza, więc tutaj ta instytucja się pewnie nie ostanie.
No, być może się nie ostanie, ale ten proces likwidacji, jeżeli będzie żywiołowy, to też wywoła nieprawdopodobny chaos. Pewnie będą próbowali w to uderzyć. Ustawowo nie dadzą rady, znaczy nie będzie zgody na to prezydenta. Natomiast będą próbowali dokonywać destrukcji życia bezprawne, no i przez niszczenie finansowe. To wisi w powietrzu, no ale zobaczymy. Oni też nie mają za dużo czasu na jakieś grzebanie w tym budżecie, a muszą poobsadzać stołki, których jeszcze nie poobsadzali. To trzeba zresztą w samych komisjach zrobić obsadę, na przykład w Komisji Finansów, tak, no bo inaczej się nie da tego budżetu uchwalić. Być może dokonają w miarę sprawnie podziału, no ale widzieliśmy, jakie jest pojęcie wielu tych posłów, którzy tam idą do Sejmu. No. Znaczy, ja już pomijam takie żenujące sceny, że poseł nie wie, co to jest Zgromadzenie Narodowe. Tak? No to takich scen będzie bardzo dużo. No, mamy do czynienia z ludźmi, którzy no, albo jeden z liderów partyjnych nie wie, jaki w Polsce jest podstawa stawka VAT-u. Tak? No to jak oni mają budżet uchwalać?
Oczywiście to pan poseł Śmiszek, formalnie wykształcony prawnik z doktoratem z prawa, strzelał stawkę VAT-u tak w widełkach między 7 a 35%. Widziałem ten wywiad, to było jak strzelał 35%, nie, 7, a może 9, to było nawet zabawne, bo chyba nie miał pojęcia w ogóle, na czym VAT polega jako taki. No dobrze, panie redaktorze, Tomasz Sakiewicz, naszym gościem, to zadam pytanie trochę o obóz, a nie, jeszcze zanim obóz rządzący, to Donald Tusk, który w 100 konkretach zapowiedział postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu, no a wczoraj, czy przedwczoraj był bardzo kordialny, bardzo nisko się kłaniał, uśmiechał. W co gra Donald Tusk? Uśmiechał wobec pana prezydenta na spotkaniu w pałacu.
Ja myślę, że on już nie chciał sprowokować prezydenta do jakichś bardziej gwałtownych reakcji, ale jeśli będą mieli okazję zrobić krzywdę prezydentowi, to zrobią. To zrobią to samo, co z Lechem Kaczyńskim. Już nie chcę jakby rozciągać tej myśli, ale będą go na pewno czołgać. To ta strona, która często wpadała zresztą w konflikt z prezydentem, starała się zachować maksymalną atencję. Tamta strona żadnej atencji nie zachowa i żadnych pozorów nie zachowa. Zresztą ten poziom obniżenia kultury, debaty, szacunku dla autorytetu państwa, który widzieliśmy w ostatnich latach, szczególnie w kampanii wyborczej, ze strony głównie obozu Donalda Tuska, ale nie tylko, no bo tam to otoczenie też niewiele lepsze, to jest upadek cywilizacyjny. Znaczy znaczna część, to ludzi wykształconych, zgodziła się na to, czym byli Hunwejbini w Chinach w czasie rewolucji kulturalnej. Zgodziliśmy się na to, żeby niszczyć dorobek cywilizacyjny Polski i podważać po takie podstawowe zasady komunikacji, poniżać, używać wulgaryzmów, wywołać wojnę z tradycyjnymi instytucjami społecznymi jak Kościół, bo to przecież to nie jest tak, że oni muszą się zgadzać, mogą się kompletnie nie zgadzać, ale to nie jest powód, żeby kogoś poniżać czy obrażać.
Panie redaktorze, to jeszcze pytanie, czy prezydent ma taką świadomość, że czeka go najprawdopodobniej ta końcówka drugiej kadencji jako okres ataków i walki z większością dookoła Donalda Tuska, większością parlamentarną?
No prezydent już jest dłuższy czas w polityce i nie ma prawa nie mieć takiej świadomości. Znaczy będzie w momencie, kiedy tamci niewiele będą chcieli od prezydenta, stanie się głównym celem ataku. Zapomną o Jarosławie Kaczyńskim, zapomną o Morawieckim, stanie się absolutnie głównym celem ataku i nie dlatego, że będzie miły czy niemiły, tylko że dlatego, że w ogóle jest, że nie jest z tej bandy, która przejmuje władzę.
Niezależnie co zrobi, niezależnie jak bardzo będzie starał się układać, to jest ten konflikt jest pewnie nieunikniony, to tutaj nie ma co dopytać o partię rządzącą. Na koniec bym zapytał, mamy pierwsze decyzje, Elżbieta Witek jako wicemarszałek, Mariusz Błaszczak jako szef klubu, taka konsolidacja obozu Prawa i Sprawiedliwości, tak to przynajmniej wygląda.
No i Jarosław Kaczyński stawia na swoje bliskie otoczenie i na ludzi doświadczonych. Ewidentnie to są ludzie, którzy są z nim od wielu lat i są bardzo doświadczeni w grze politycznej. No i chyba dobrze, no bo ten obóz musi się skonsolidować. Nie ma większości, ale ma wielką siłę. Na przykład może odrzucić każdą próbę obalenia weta prezydenta. A to jest sporo. To jest sporo. W sprawach, które nie będą dotyczyć bezpośrednio istnienia rządu czy tworzenia koalicji rządowej, może się dogadać choćby z samym PSL-em czy Konfederacją i tworzyć, ja to nazywam taką koalicją papieską, bo nasz papież ujawniła w czasie głosowania nad uchwałą dotyczącą obrony świętego Jana Pawła II i odrzucać te najbardziej lewackie pomysły niszczenia państwa i społeczeństwa. No więc to jest dużo. Tak, to jest naprawdę dużo. Aczkolwiek no bez rządu wielu rzeczy się uniknąć już nie da.
Bo można sterować administracją. Były głosy, co cały czas są głosy o potrzebie reformy partii, o potrzebie przeszeregowania. Tego nie widać, ale to się szykuje. Jarosław Kaczyński, który był przecież, rozmawiał pan redaktor w Spale z prezesem PiSu, jak on patrzy na ten obraz powyborczy i czy widzi potrzebę istotnej, głębokiej, czy takiej w tej chwili żadnej zmiany, tylko takiej konsolidacji, żeby przetrzymać pierwszy okres opozycji. Ewentualnie.
Powiem jedno, no chcę walczyć. Chcę walczyć, widać było wyraźnie wolę walki i nadzieję na to, że tą walkę można wygrać. Natomiast sytuacja i w Polsce i międzynarodowa jest tak niestabilna, że powiedzenie, co będzie za miesiąc, za pół roku, za rok, jest niezwykle trudne. Znaczy tu mogą, w tym parlamencie mogą powstawać różne rządy. To już skończyły się czasy, w którym jedni rządzą 4 lata. Prawdopodobnie czeka nas kołowrotek w ogóle rządowy, wynikający ze zmian premiera, ze zmian układów rządowych, z kryzysów przy istotnych głosowaniach. To wszystko nas czeka. Kilkanaście partii różniących się może przejąć władzę, ale sprawować ją będzie bardzo trudno i czasem nawet dla dobra państwa będą sięgać po głosy PiSu, a to daje sporą grę możliwość gry politycznej.
No i wszyscy poczujemy się młodsi. Przypomnimy sobie Sejm pierwszej kadencji. Jak to było, od razu będzie przyjemniej. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny. No, będziemy młodsi, dlatego że to był jakiś bardzo dobry czas dla Polski, chociaż bywał niezły. Rząd Jana Olszewskiego to pokazał, a bywał i gorszy, co inne rządy tej pierwszej kadencji też prezentowały. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej.
Dziękuję bardzo. Gorszy. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 7:30. Teraz zagra zespół Perfect, nie, zagra Bob Marley, a potem wracamy do studia.